Od 1 lipca więcej płacimy za energię elektryczną i gaz, ponieważ przestały obowiązywać tarcze ochronne dla konsumentów. Średnio rachunki za gaz wzrosną o około 20%. W przypadku prądu miesięcznie o 27,50 zł netto. Chodzi o gospodarstwa domowe, których roczne zużycie nie przekracza 2 MWh, czyli o zdecydowaną większość. Odbiorcy wrażliwi, czyli tacy, którzy z różnych powodów mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię, będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia, bonu energetycznego.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin wyjaśnił, co stało za podwyżką cen gazu.
W wyniku odmrożenia cen za dystrybucję, ale także i odmrożenia cen za gaz, tu przypomnę, że w rozliczeniach z klientami jeszcze do końca czerwca tego roku w gospodarstwach domowych cena gazu wynosi 200,17 zł za megawattogodzinę, więc w wyniku odmrożenia tej ceny, zatwierdzenia nowej taryfy przewidujemy pewien wzrost.
Dodał, że wzrost będzie się różnił w zależności od grupy taryfowej klientów.
Ponieważ wiemy, że część klientów korzysta z gazu tylko dla potrzeb przygotowania ciepłych posiłków, ale także też jest grupa odbiorców, która korzysta z gazu do ogrzewania domu. Więc średnio uśredniony wzrost to około 20% w rachunkach miesięcznych.
Nowa taryfa na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała do końca przyszłego roku, dodał redaktor naczelny portalu polon.pl Mariusz Marszałkowski.
Można mieć nadzieję na to, że jeżeli ceny gazu, ceny tego surowca będą wyglądały tak jak w ostatnich miesiącach, czyli na poziomie około 25-30 euro za megawattogodzinę na giełdzie TTF, to możemy liczyć na to, że pod koniec roku URE może wezwać spółki dystrybucyjne gazu do ponownego przekalkulowania taryfy, czyli może istnieje taka nadzieja, że jeszcze w tym roku może być nieco taniej.
W przypadku prądu, zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, maksymalna cena za 1 megawattogodzinę dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł, wynika z wypowiedzi prezesa URE.
Licząc wzrost rachunku, jaki może się pojawić odbiorcy w gospodarstwie domowym, o takim zużyciu 2 megawattogodziny w ciągu roku, to jest to wzrost na poziomie około 27,5 zł. Niemniej przypominamy za każdym razem, że blisko 90% odbiorców energii elektrycznej to odbiorcy, którzy korzystają z taryfy G11, czyli jednostrefowej. Ich roczne zużycie średnio wynosi 1,8 MWh.
W związku z tym, że przestają obowiązywać tarcze ochronne na energię, część gospodarstw domowych będzie się mogła ubiegać o bon energetyczny. Mariusz Marszałkowski wyjaśnił, że mechanizm ten ma chronić najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne odbiorców.
Tam, gdzie podwyżka rzędu 30-40 zł miesięcznie mogłaby powodować obniżenie standardu życia i konieczność przekierowania środków, które dzisiaj wykorzystywane są na cele bieżące, właśnie po to, żeby utrzymać czy móc zapłacić za dostarczaną energię elektryczną.
Zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię.
Najważniejsze w kwestii tych wysokich rachunkach, czy to za cenę energii elektrycznej czy gazu, jest samoistne oszczędzanie i ograniczanie zużycia tych mediów, dlatego że teraz, kiedy te ceny są tak wysokie, to oszczędność taka codzienna, czy to prądu, czy gazu, są szczególnie ważne i szczególnie będą wpływać na wysokość rachunków, które płacimy.
Szacuje się, że z bonu energetycznego będzie mogło skorzystać 3,5 miliona gospodarstw domowych. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
W Polsce jest niemal 17 milionów odbiorców w gospodarstwach domowych. 88% to użytkownicy taryfy G11. Średnie zużycie energii w tej grupie wynosi 1,8 MW rocznie, a w grupie G12 3,2 MWh. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową, niższą taryfę na gaz także. Od 1 lipca cena spada z 290 do 239 zł za megawattogodzinę. Dla odbiorców taryfowanych cena jednak wzrośnie. Rosną również odmrożone stawki za dystrybucję. W rezultacie przeciętny mały odbiorca zapłaci od lipca cały rachunek za gaz wyższy o jakieś 20%. A my pytamy, gaz i energia elektryczna na światowych rynkach tanieją. Dlaczego więc nie u nas? Jeszcze wrócę do tej informacji, że dla odbiorców taryfowanych cena jednak wzrośnie. A dlaczego? Bo dotychczas płacili 200,17 zł za megawattogodzinę, a różnicę pokrywaliśmy z podatków. Tak to wyglądało, mrożenie cen. Teraz też jest to mrożenie cen czy zużycia, ale na innym poziomie. My czekamy na połączenie z pierwszym gościem, ekonomistą i analitykiem, doradcą finansowym. A póki co więcej szczegółów, jeżeli chodzi właśnie o zamrożone ceny prądu i gazu. One obowiązywały tylko do końca czerwca. Rząd Donalda Tuska uznał, że nie ma powodów, aby dalej je przedłużać, ponieważ ceny energii i gazu w obrocie hurtowym ustabilizowały się na niskim poziomie. To oznacza, że czeka nas stopniowy powrót do rynkowych cen, co wiąże się także ze wzrostem opłat. Temat od dłuższego czasu budzi spore emocje. Warto jednak stwierdzić, że proces uwalniania cen będzie stopniowy, jak pisze portal Money.pl, bo od lipca wchodzą też w życie nowe mechanizmy łagodzące skalę podwyżek, czyli wspomniany w materiale bon energetyczny. No ale teraz powiedzmy o bezwzględnych kwotach, ile zapłacimy za gaz od lipca. Maksymalna cena gazu dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, czyli szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki, ustalona dotąd na poziomie 200 zł 17 groszy za megawattogodzinę, przestała już obowiązywać od 1 lipca. Od lipca cena błękitnego paliwa w nowej taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa OD, tak się ta taryfa nazywa, zatwierdzona niedawno przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla tych grup odbiorców, wyniesie 239 zł za megawattogodzinę. Taryfa największego detalicznego sprzedawcy gazu w Polsce będzie obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Będzie także ceną maksymalną dla innych sprzedawców. I od lipca zostaną też odmrożone opłaty dystrybucyjne Polskiej Spółki Gazownictwa, odpowiedzialnej za dystrybucję gazu. Do końca tego roku zamrożona pozostanie natomiast tylko opłata abonamentowa. I jak to się przełoży na nasze rachunki? Z wyliczeń URE wynika, że dla przeciętnego gospodarstwa domowego rachunek za gaz kupowany od PGNiG wzrośnie od 1 lipca średnio o 20%, czyli w przypadku osób, i to ważne, które gaz ziemny wykorzystują do podgrzewania potraw, miesięczny wzrost rachunku powinien wynieść od około 5 do 6 zł. Z kolei osoby ogrzewające gazem ziemnym dom i rozliczające się w taryfach, których symbol zaczyna się od W3, zapłacą rocznie o ponad 1000 zł więcej, wyjaśnia portalowi Money.pl Łukasz Czekała, prezes Optimal Energy, właściciel porównywarki cen energii i gazu. I osobną kwestią, zdaniem tego eksperta, są zmiany stawek dystrybucyjnych, które zależą od lokalizacji, jednak różnice między nimi są niewielkie. Ale prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził także nowe taryfy na energię. Od 1 lipca zmieniają się także stawki za prąd. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w piątek 28 czerwca zmiany taryf na sprzedaż energii elektrycznej od odbiorców w gospodarstwach domowych 5 największym spółkom, które tutaj operują i tym jedynym oczywiście, jeżeli chodzi właśnie o dostarczanie prądu. W drugiej połowie roku cena energii elektrycznej w taryfach 5 największych sprzedawców wyniesie 622 zł za megawattogodzinę. No i jak to się przełoży na nasze rachunki? O tym za chwilę, ale warto jeszcze podkreślić, że ceny energii zatwierdzone teraz przez prezesa URE nie przełożą się na rachunki za energię dla gospodarstw domowych w drugiej połowie roku. No a teraz już o bezwzględnych kwotach. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o energię elektryczną? Od 1 lipca do 31 grudnia tego roku cena prądu uwzględniająca dystrybucję miesięcznie wzrośnie o 27,5 zł dla gospodarstw domowych, w których roczne zużycie prądu nie przekracza 2 MWh. Jak podaje firma Optimal Energy, gospodarstwo domowe zużywające rocznie 2000 MWh od lipca zapłaci rachunek w wysokości 196,30 zł. Na tę kwotę składa się koszt dystrybucji 1 kWh w wysokości 0,56 zł oraz koszt sprzedaży 1 kWh w wysokości 0,61 zł. I taka rodzina od stycznia 2024 do końca czerwca płaciła miesięcznie 153,49 zł, jeśli nie przekroczyła dopuszczalnego limitu. Zatem jej rachunek od lipca 2024 roku wzrośnie o 43 zł i 78 zł. Groszy. Warto wspomnieć o tym, że dodatkowym wsparciem w drugiej połowie tego roku będzie wspomniany bon energetyczny, który w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym może pomóc obniżyć rachunki za energię od 300 do 1200 zł. Jednak trzeba pamiętać, że ta jednorazowa pomoc będzie przeznaczona dla około 3,5 miliona gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Przypomnijmy, że bon energetyczny będzie przysługiwał jednoosobowemu gospodarstwu domowemu, w którym przeciętny dochód za 2023 rok nie przekraczał 2,5 tysiąca złotych oraz rodzinie wieloosobowej, w której wysokość przeciętnego dochodu na osobę nie przekraczała w ubiegłym roku 1700 zł. Ale mówiąc żartobliwie, są przed nami także kolejne atrakcje, bo w 2025 roku czeka nas kolejna podwyżka. Wtedy zobaczymy już uwolnione ceny energii na rachunkach. Od stycznia przyszłego roku sprzedawcy energii będą stosowali taryfy zatwierdzone przez prezesa URE i to obowiązujące od lipca 2024 do końca 2025 roku, ale bez mechanizmów osłonowych. W praktyce oznacza to wzrost o kolejne 20%. Względem stawki na poziomie 500 zł za megawattogodzinę ustalonej w drugiej połowie 2024 roku. A przy naszym telefonie jest gość, nieco spóźniony, ale jest, z czego się cieszymy, pan Marek Zuber, ekonomista, analityk i doradca finansowy Akademia WSB. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Cieszymy się, że jest pan z nami. No i pytanie, niby nie mrożone, a jednak mrożone te ceny, tylko na innych poziomach, w nieco inny sposób. Generalnie odbiorcy zapłacą drożej za energię elektryczną i gaz. Jak to rozumieć, panie Marku, kiedy na światowych giełdach, na rynku gaz i energia elektryczna są tanie jak nigdy?
Nie, to nie jest aż tak, że są tanie jak nigdy, bo jak pan popatrzy sobie na cenę gazu, chodzimy na taki benchmark europejski TTF, to ta cena jest w okolicach 30 kilku euro w tej chwili, w zależności od dnia oczywiście. Rzeczywiście rekordowo niskie ceny, przynajmniej biorąc pod uwagę taką dającą się ogarnąć perspektywę, to są Stany Zjednoczone, gdzie te ceny spadają. Był taki moment nawet poniżej 6 euro za megawattogodzinę. Oni tam mają inną jednostkę, no ale w przeliczeniu tak to wygląda. No ale pamiętajmy o tym, że ten amerykański, katarski, czy australijski gaz akurat do Australii, Europa za dużo w Australii nie kupuje, ale to jest też jeden z tych trzech największych dostawców. Trzeba go przywieźć, trzeba go skroplić i przywieźć. To oczywiście wymaga olbrzymich ilości energii, więc ta cena w Europie musi być wyższa. I ona jest wyższa, te 32 euro to jest oczywiście dramatycznie mniej niż w szczycie cenowym, czyli początek sezonu zimowego 2022 rok. Wtedy dobiliśmy do 343 euro. To był absolutnie kosmiczny poziom. No ale z drugiej strony to, co płaciliśmy Rosjanom przez te pierwsze 20 lat XXI wieku, to był poziom gdzieś w okolicach 20 euro, 18 euro. Czyli jak do tego się odniesiemy, no to ta cena jest dzisiaj jednak istotnie wyższa. Ale, panie redaktorze, przecież gaz w Polsce podrożał, biorąc pod uwagę to, co było 5 czy 6 lat temu, więc rzeczywiście możemy sobie zadać pytanie, skąd to straszenie nas tym, że w perspektywie kolejnego roku te ceny mają jeszcze wzrosnąć. W przypadku energii mamy do czynienia z troszeczkę inną sytuacją, mianowicie tutaj te koszty produkcji wzrosły. Oczywiście mam tutaj na myśli sytuację znowu sprzed 5-6 lat, wtedy, kiedy płaciliśmy za kilowatogodzinę czy megawattogodzinę, no to zależy jaką jednostkę, ale niech będzie megawattogodzinę 100 kilkadziesiąt złotych. Przede wszystkim limity CO2 oczywiście są dużo droższe, ale jak pan z kolei popatrzy na sytuację sprzed półtora roku, dwóch lat, to wtedy węgiel kosztował grubo poniżej 200 dolarów za tonę. Limity CO2 zbliżały się do 100 euro, a dzisiaj są w okolicach 60-70 euro, a węgiel znowu kosztuje w okolicach 100 dolarów. Więc ma pan rację. Skąd to straszenie nas wyższymi cenami? Ja muszę powiedzieć szczerze, zaczynam się troszeczkę denerwować już tym pojęciem zamrożone ceny, bo ono naprawdę nie jest dzisiaj, moim zdaniem przynajmniej, używane w kontekście takiego zablokowania podwyżek wynikającego ze wzrostu kosztów. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w styczniu 2023 roku rzeczywiście, ale już nie w roku 2024. Jak uwzględnimy koszty produkcji prądu z węgla w Polsce uwzględnimy, czyli cena węgla, cena limitów CO2, te wszystkie inne rzeczywiście koszty pracy wzrosły, ale także jednak popatrzymy na ten prąd jako miks, czyli na to, że węgiel to jest w dalszym ciągu główny surowiec produkcji prądu w Polsce. Ponad 60% prądu produkujemy z węgla, no ale jednak te prawie 40% produkujemy w inny sposób, przede wszystkim z odnawialnych źródeł energii. No to teraz przy tych stopach procentowych, które mamy, a przecież są one bardzo wysokie, przy finansowaniu właśnie kredytem można z zyskiem sprzedawać prąd z fotowoltaiki w okolicach 400 zł za megawattogodzinę. W przypadku wiatraków ten prąd jest dużo, dużo tańszy. Oczywiście wiadomo, że ten wiatrak cały czas się nie kręci i to słońce też cały dzień, całą dobę nie świeci, ale uwzględniając to wszystko, naprawdę nie ma dzisiaj podstaw, żeby mówić o mrożeniu z uwagi na rosnące koszty. Ta cena w okolicach 500-600 zł za megawattogodzinę to jest cena, która pokrywa bez problemu koszty produkcji i jeszcze wystarcza na zysk. No to o co chodzi, panie redaktorze? No chodzi o to, że jak popatrzy pan teraz na te potężne opóźnienia, które mamy w energetyce, jak pan popatrzy na te gigantyczne wyzwania inwestycyjne, żeby daleko nie szukać, sama elektrownia atomowa to jest prawie 150 miliardów złotych i mówię tutaj o tej pierwszej elektrowni, a przecież mamy mieć trzy. Wymiana sieci przesyłowych, to co dzisiaj wiemy, te plany, które znamy, no to te cztery największe zakłady energetyczne w Polsce planują wydać około 130 miliardów złotych do roku 2034 i to chodzi o sieci niskiego i średniego napięcia. No i na to nakładamy jeszcze polskie sieci elektroenergetyczne, czyli wysokie napięcie i około 60 miliardów złotych w tym okresie. To tylko te rzeczy, a trzeba przecież jeszcze utrzymać zdolności produkcyjne, no bo przez jeszcze jakiś czas tym węglem będziemy ten prąd produkować. Oczywiście część tych pieniędzy pożyczymy, część tych pieniędzy dostaniemy z Unii Europejskiej. Pożyczymy w sensie, no dług, ten dług będzie rósł, ale część tych pieniędzy musimy zgromadzić w postaci wkładów własnych i to są te dziesiątki miliardów złotych, które będzie trzeba gdzieś zarobić. W jaki sposób zarobić? No na nas, na klientach i ktoś powinien nam to jednoznacznie powiedzieć. To nie chodzi o to, że ten prąd drożeje dlatego, że koszty produkcji są dzisiaj tak wysokie, że on musi drożeć, tylko właśnie te opóźnienia związane z inwestycjami w polskiej energetyce kumulują nam teraz te inwestycje i konieczność zebrania tych gigantycznych pieniędzy powoduje, że ten prąd drożeje i niestety jeszcze będzie drożał. To jest oczywiście tylko pytanie, do jakiego poziomu dojdziemy. I te decyzje dotyczące cen prądu, one też są w pewnym sensie decyzjami politycznymi, bo politycy muszą jeszcze oczywiście uwzględniać kwestie poparcia. Jak odjechaliby z tymi cenami, to z całą pewnością trudno by im było wygrać kolejne wybory. Tym bardziej, że przecież wzrost cen prądu to nie tylko wyższe rachunki, które płacimy w domach, ale to się przekłada praktycznie na wszystko, na koszty usług, na koszty produkcji w absolutnej większości rzeczy. No więc oczywiście ma to potężny wpływ na to, ile musimy wydawać pieniędzy, żeby funkcjonować.
Czyli pan by się nie przywiązywał do takich informacji dotyczących, co nas czeka w przyszłych latach, jak ta, że w perspektywie 3 lat musimy powrócić zupełnie do zasad rynkowych. Przypomnijmy, że zgodnie z wyrokiem TSUE z 2015 roku Polska miała obowiązek ustalić graniczną datę tej zmiany, właśnie wprowadzenia zasad rynkowych, jeżeli chodzi o ceny energii. Początkowo założono, że uwolnienie cen będzie miało miejsce wraz z początkiem 2024 roku, ale ze względu na kryzys gazowy rząd PiS znowelizował ustawę Prawo energetyczne. No i teraz przesunął okres taryfowania do końca 2027 roku. Ale pan mówi, że jednak ważniejsze jest to, co na przykład widzimy na przykład przy prosumentach, czyli oni nie mogą oddawać energii, bo po prostu linie elektroenergetyczne, to może skala nie jest aż makro wcale w skali całego kraju, ale taka bardziej mikro, no nie mają gdzie oddawać tej energii, mogliby jej tyle wyprodukować.
No to jest to oczywiście kolejny problem. Zresztą mieliśmy już taką sytuację, kiedy zakłady energetyczne nie odbierały prądu od wytwórców z fotowoltaiki. Tutaj konkretnie chodziło o tę grupę dostawców. Oczywiście nie mam tutaj na myśli prosumentów, czyli nie mam na myśli indywidualnych producentów. To, o czym mówię, dotyczyło farm fotowoltaicznych, czyli ktoś buduje prąd po to, żeby go po prostu sprzedawać. I oczywiście, czyli dużych graczy, dokładnie tak. No ale na początku tego roku mieliśmy już dyskusję na temat cen prądu na giełdzie, bo my przecież mamy giełdę prądu. No i dyskusja na temat tego, a co się dzieje, co zrobić w sytuacji, kiedy cena prądu spadnie do zera, bo i takie sytuacje mieliśmy. Kto ma wyrównać ten poziom i przecież gdzieś tam była taka propozycja, żeby także dotyczyło to prosumentów, czyli prosumenci mieliby dopłacać do prądu wtedy, kiedy cena giełdowa byłaby poniżej zera. Więc my takie pomysły też mamy i także takie pomysły się pojawiają. Ale oczywiście no, problem to jest, jak ten prąd przesłać, skoro sieci elektroenergetyczne są w fatalnym stanie. Oczywiście jest jeszcze kwestia magazynowania tego wyprodukowanego prądu, ale póki co mamy tutaj dwa problemy. Pierwszy to są koszty. Niestety baterie są potwornie drogie dalej, biorąc pod uwagę efektywność tego całego procesu. Więc pytanie znowu, skąd wziąć na to pieniądze? A drugi problem to jest problem taki, że my wciąż nie mamy technologii, która pozwoliłaby nam, czyli nie mamy takich baterii, które moglibyśmy naładować na przykład w lecie, wtedy kiedy świeci, wtedy kiedy fotowoltaika jest w stanie ten prąd produkować i odzyskiwać ten prąd w zimie. Po prostu po drodze nam tyle tego prądu ucieknie z tej baterii, już mówiąc kolokwialnie, że to kompletnie nie ma najmniejszego sensu. Jak ktoś jeździ samochodem hybrydowym, to wie, o czym mówię. Wystarczy zostawić taki samochód na miesiąc czy na półtora miesiąca, nawet całkowicie naładowany. Mówię o hybrydach, no bo to są teoretycznie te najbardziej zaawansowane baterie litowo-jonowe. Choć też są baterie wodorkowe, no różne technologie są stosowane. I ten prąd tam cały czas ucieka. I on naprawdę, ucieczka tego prądu wynikająca z tego, że jakaś lampka alarmu miga w samochodzie, to jest kompletnie bez znaczenia. Tutaj chodzi po prostu o to, że nie mamy technologii nie uciekania tego prądu, magazynowania go w taki sposób, żeby on tam sobie stabilnie czekał do momentu, kiedy będzie go można użyć. Więc no, wyzwaniem jest, jak zarządzić tym wszystkim w taki sposób, żeby to było jak najbardziej optymalne i bez sieci nie pociągniemy. Kolejna rzecz. Słyszymy cały czas o tych potężnych inwestycjach na Bałtyku. One dotyczą i spółek Skarbu Państwa, przede wszystkim Orlen, ale także spółek prywatnych. Dlatego cały problem polega na tym, że my więcej prądu zużywamy na południu Polski niż na północy. W związku z tym jedną z kluczowych inwestycji, które zresztą planują polskie sieci elektroenergetyczne, jest budowa takiego mostu, który przesyłałby ten offshore'owy prąd właśnie na południe Polski. Ale to są znowu grube miliardy złotych. Więc niestety to jest dzisiaj ten element, który nas ogranicza. I nie wiem, czy pamięta panie redaktorze, kolejne rządy, bo to nie dotyczy tylko rządu PiS, gdzieś tam przesuwały ten element poważniejszych inwestycji. Oczywiście do tego znowu dochodziła kwestia wydobywania węgla w Polsce, która całe życie właściwie jest kwestią polityczną. Przecież pamiętamy, jak nasz obecny wciąż jeszcze prezydent, co mówił na temat węgla i że do końca życia jeden dzień dłużej będziemy ten węgiel wydobywać, bo on jest tak ważny i tak strategiczny. No i tak przesuwano te wszystkie poważne inwestycje, aż w końcu w pewnym sensie jesteśmy pod ścianą. Pamiętajmy też o tym, że większość naszych bloków węglowych to są bloki przestarzałe, które wymagają, a nawet jeżeli nie są przestarzałe, to już na tyle długo pracują, że one wymagają też ciągłych nakładów. No i to są właśnie te miliardy złotych, które ktoś gdzieś musi znaleźć i przeznaczyć na te wszystkie rzeczy. No gdzieś ktoś musi znaleźć, no na nas, jeszcze raz to niestety powtórzę, na nas. I stąd jest ta cała dyskusja na temat tego, ile ten prąd ma kosztować. To jeszcze jedna rzecz, bo mówił pan o tej giełdzie oczywiście. I to jest też dość, nie taki prosty problem wbrew pozorom. Jak popatrzy pan dzisiaj na ceny prądu na tej naszej polskiej giełdzie, ale podobną sytuację mamy też w innych krajach, to one potrafią w sezonie fotowoltaicznym, bo tutaj ta fotowoltaika ma też oczywiście znaczenie, w przypadku wiatraków ten prąd jest mimo wszystko, biorąc pod uwagę cały rok, bardziej stabilny, bo przecież w zimie też wieje. Ale jak weźmiemy sobie pod uwagę tą fotowoltaikę, to teraz właśnie, czyli gdzieś od maja mniej więcej do września, października, w zeszłym roku dłużej, z uwagi na to, że to słońce nam ładnie świeciło, mamy takie sytuacje, że prąd potrafi kosztować zero albo nieznacznie powyżej zera. No a w nocy, wtedy kiedy tej produkcji z fotowoltaiki nie ma, dobijamy do poziomów 400 czy 430 zł za megawattogodzinę. Więc mamy bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi właśnie o te ceny. No to pytanie teraz, jak tym znowu zarządzić? Jak wybrać z tego coś w rodzaju takiej ceny, która razem z tym prądem z węgla, już tak trochę kolokwializuję, ale taki trochę jest sens tego, żeby to był ten jakiś nowy pułap, czy średni pułap cenowy zarząd, który dotyczyłby nie tylko odbiorców indywidualnych, ale generalnie wszystkich, bo panie redaktorze, tak jak mówiliśmy przed chwilą, prąd dla gospodarstw domowych to są nasze pieniądze, które co miesiąc wydajemy, ale mówiliśmy także oczywiście o produkcji. Ceny prądu wpływają prawie na wszystko, co kupujemy, ale jeszcze do tego dochodzi jeden bardzo ważny element, mianowicie konkurencyjność polskiej gospodarki. My mamy w tej chwili trzeci najdroższy prąd w Europie. Trzeci najdroższy prąd w Europie. Jak doda pan do tego fakt, że bardzo mocno, szczególnie w tym roku, wzrosły nam koszty pracy. No jedni się cieszą oczywiście, bo tak mocny wzrost minimalnych wynagrodzeń. Wzrost minimalnych wynagrodzeń wpływa na mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Oznacza, że Polacy mają więcej pieniędzy. No ale z punktu widzenia pracodawcy to są wyższe koszty pracy. Jak dodamy do tego wyższe koszty energii, no to zaczyna w wielu branżach być nieciekawie. I te zwolnienia, które dzisiaj, o których dzisiaj słyszymy, na przykład w Krakowie, one w dużej mierze z tego właśnie wynikają. Czyli z tego, że jak mamy te firmy, które outsourcują różnego rodzaju usługi, wykonują różnego rodzaju usługi dla innych, no to tam najważniejsze dwa koszty to jest koszt pracy i właśnie koszt energii. No jakoś te serwery muszą być napędzane. Ten prąd jest tam potrzebny. Więc jak pan widzi, tu jest bardzo, bardzo wiele elementów tej układanki, której rozwiązanie wpływa no, praktycznie na całą gospodarkę i to bardzo, bardzo mocno.
I jeżeli chcemy mieć nowoczesną energetykę, to niestety musimy za to wszyscy zapłacić solidarnie. Ale co z gazem, panie Marku? No bo tak, łagodna zima była, buduje się w Europie magazyny gazu o dużej pojemności, również w Polsce. No i to powoduje, że cena jest niska. To rozsądek by kazał się zastanowić i stwierdzić, no nie, no to ten gaz powinien być tańszy i powinien tanieć w najbliższej perspektywie, bo tutaj sieci są coraz nowocześniejsze. Mamy Baltic Pipe, mamy terminal w Świnoujściu i tam kolejny duży zbiornik się buduje.
Baltic Pipe, oczywiście gaz Norwegii, tego gazu nie wystarczy dla całej Europy, jak wiemy. Kluczem tak naprawdę do uniezależnienia się od Rosji, chociaż też pamiętajmy o tym, że my cały czas kupujemy ten gaz w Rosji, także Polska, tylko że gaz skroplony właśnie, gaz LNG. Nie kupujemy już gazu tłoczonego rurą, natomiast cały czas gaz z Rosji do Europy przychodzi, tylko oczywiście w dużo, dużo mniejszych ilościach niż kiedyś, wtedy, kiedy głównie dostarczany był właśnie tymi słynnymi rurami. Ale problem mamy rozwiązany. Mamy rozwiązany dlatego, że gazu na świecie jest w bród. Ja na początku mówiłem o tych trzech największych producentach, czyli Stany Zjednoczone, Australia, Katar, ale bardzo wiele krajów Afryki ma bogate złoża. Bardzo wiele krajów Ameryki Południowej ma bogate złoża. Tutaj chodzi oczywiście o te złoża konwencjonalne, ale także o złoża łupkowe. Rewolucja łupkowa to był ten moment, kiedy w zasadzie możemy powiedzieć ta kontrola, a właściwie nie tyle kontrola, co ustawiczny wzrost cen ropy i gazu właściwie się skończył. Oczywiście my w dalszym ciągu mamy kraje OPEC w przypadku ropy, które kontrolują te ceny, które w ostatnich 2 latach 5-krotnie obniżały wydobycie, więc ta ropa nie jest dzisiaj tania, biorąc pod uwagę okres ostatnich 25 czy 30 lat, ale mimo wszystko dzięki rewolucji łupkowej trudniej jest dzisiaj już tym największym producentom konwencjonalnym tak mocno wpływać na rynek. Problemem jest to, tak jak powiedziałem, że ten gaz trzeba skroplić, to wymaga dostarczenia dużej ilości energii, no i oczywiście przewieźć tymi wielkimi, takimi pływającymi paniakami. Na pewno większość z nas widziała takie statki, jeśli nie na żywo, to gdzieś tam w telewizji. My mamy już swoje gazowce również kupowane przez Orlen i ten koszt powoduje, że tak jak powiedziałem, my już raczej w Europie nie zobaczymy cen w okolicach 17, 18, 16 euro za megawattogodzinę, ale też nie ma specjalnych powodów, żeby ta cena była wyższa od mniej więcej 35-32 euro. To jest taki średni poziom, moim zdaniem, na najbliższe lata, chyba że dojdzie do jakiejś rewolucji dotyczącej choćby właśnie przewożenia tego gazu. Tak na marginesie, ten koszt przewozu, ten koszt skraplenia i przewozu, on w ciągu ostatnich 5 lat bardzo mocno spadł, bo ja szacuję, że to jest przynajmniej 30% spadek, więc tutaj też oczywiście cały czas coś się dzieje. No to panie redaktorze, to w takim razie, oczywiście jeszcze mówił pan o tym bardzo tanim gazie w okresie letnim, w okresie zimowym, przepraszam, rzeczywiście myśmy tam nawet mieli cenę poniżej zera w pewnym momencie, ale to znowu mówię znowu o tym holenderskim TTF-ie, ale to znowu wynikało z nadpodaży. No, zima znowu była ciepła, A jak była ciepła, zakontraktowano duże ilości tego gazu, no to nie było co z tym robić. Ale to jest chwilowa sytuacja. Tak jak powiedziałem, taki średni poziom, realny poziom wynikający z takiego realnego zapotrzebowania zderzonego z tym, co można w danym momencie z jakimś tam przyzwoitym zyskiem dostarczyć, to jest ten poziom między 30 a 35 euro za megawattogodzinę moim zdaniem. No to teraz, skoro w Polsce 20% gazu mniej więcej produkujemy sami, czyli wydobywamy sami, no to przecież w Polsce ten koszt wydobycia nie wzrósł o 70 czy 80% w ciągu ostatnich 5 lat. Ja tutaj nawiązuję do tych cen sprzed pandemii nawet, chociaż jak wiemy w przypadku gazu, no to największy problem się zaczął dopiero w roku 2021. Ale już cofam się przed tym całym zamieszaniem także pandemicznym. Czyli mamy 70% wyższą cenę jako tą cenę TTF, czyli tego europejskiego benchmarku. Ja nie widzę absolutnie czynników, które miałyby doprowadzić do wzrostu cen w Polsce o 70% tego gazu, który wydobywamy. No znowu tam jakieś koszty pracy, tego typu rzeczy, ale to z całą pewnością nie jest 70%. No to pytanie. To w takim razie, jeśli mamy taką perspektywę, no to jeszcze jedyną zmienną tutaj jest oczywiście kurs euro. My za gaz już płacimy, chociaż sprowadzając go ze Stanów Zjednoczonych, no to płacimy oczywiście w dolarach, więc zależy z jakiego źródła go bierzemy. No to jest jeszcze czynnik zmienny, ale zakładając, że ten kurs, załóżmy, nie będzie się jakoś poważnie zmieniał w najbliższych latach, to skąd się mają brać wzrosty cen gazu w Polsce? Prawda? No, no też jest to teza, która jest no, moim zdaniem nie do końca uzasadniona. Więc pewnie jeżeli mamy na przykład taki Orlen, który ma i gaz, PGNiG, i prąd, energię, no to myślę, że to znowu jest kwestia tego, gdzie szukać tych pieniędzy na inwestycje, choćby w ten offshore. Akurat Orlen wciąż najwięcej zarabia na tym konwencjonalnym paliwie, na oleju napędowym i na benzynie, więc tutaj ma jeszcze dodatkowe źródło inwestowania, ale w przypadku tych pozostałych spółek energetycznych oczywiście ta sytuacja jest inna. Wracając do Orlenu, no to tak naprawdę myślę, że znowu te tezy, które są stawiane, to mógłby drożeć, bo no i tutaj teraz jest różne, pojawiają się różne wytłumaczenia tego procesu, no to moim zdaniem też jest trochę naciąganie rzeczywistości. Nie ma dzisiaj podstaw, moim zdaniem, żebyśmy mogli mówić o tym, że gaz w perspektywie najbliższych 2 czy 3 lat ma jakoś bardzo mocno podrożeć. Nie ma podstaw, żeby coś takiego mówić. Oczywiście może się wydarzyć coś nadzwyczajnego. Tak jak rok 2021, kiedy Putin zakręcił gaz Europie, zaczęły się te problemy jeszcze przed eskalacją wojny w Ukrainie. No i jak pamiętamy, z tych 20, 18 euro zrobiło nam się 150. Potem ta cena spadła, no i to apogeum dramatu, to już mówiliśmy o tym, nastąpiło w roku 2022. Może być coś takiego nadzwyczajnego, ale jeżeli nic takiego się nie wydarzy, no to nie powinniśmy w najbliższych latach mówić o jakimś bardzo mocnym wzroście cen gazu.
To zakończmy gazem, panie Marku, bo musimy już kończyć. W takim razie prąd niestety tanio już było, ale gaz nie ma podstaw, żeby drożał.
Ja nie widzę podstaw, żeby gaz miał drożeć, a prąd to będzie w dużej mierze decyzja polityczna. Mówię polityczna, bo wynikająca z takiej gry. Z jednej strony potężne potrzeby inwestycyjne, ale z drugiej strony politycy wiedzą, że nie mogą przesadzić, bo no, my nie będziemy na nich głosować. Przepraszam, że tak mówię, ale przecież wiemy, że to tak niestety w dużej mierze się odbywa. No i też trzeba patrzeć na tą konkurencyjność gospodarki. Jak przesadzimy z tymi cenami, to będzie po prostu znacznie trudniej.
Pan Marek Zuber, ekonomista, analityk i doradca finansowy Akademia WSB. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.